Hejka, ten odcinek od dawna był na liście tematów do omówienia, ale jakoś tak go odkładałam, bo nie jest to najłatwiejsze zagadnienie, choć bardzo ciekawe. Chyba po prostu czekałam na jakiś znak, który mnie zmotywuje do działania. I w końcu się doczekałam! Żeby była jasność, jeśli liczycie na to, że w tym filmie będę hejtować polskie tytuły, wyśmiewać je, drwić z nich, to Was rozczaruję. Nie zrobię tego, bo to nie jest w moim stylu. Chcę się temu tematowi przyjrzeć na chłodno, bez emocji i najdokładniej, jak to jestem w stanie w tym momencie swojego życia zrobić. Po prostu chcę zrozumieć, jak to się dzieje, że polskie tytuły są takie, jakie są. Czasem dziwne, czasem zaskakujące. A czasem całkiem spoko. Na samym początku wspomniałam o znaku, który zmotywował mnie do działania. Tym znakiem był mail od Empiku, bo Empik przygotował usługę o nazwie Empik Premium, która polega na tym, że za niewielką opłatą, najniższa to 6 zł i 67 groszy za miesiąc, można wykupić subskrypcję i dzięki niej korzystać z bonusów typu stała 15% zniżka do salonów, pakiet audio oraz e-booków za 0 zł i stała zniżka do kina Helios. Empik dzięki swojej ofercie chce wspierać pasję klientów. Uznałam więc, że najlepiej Wam o niej opowiedzieć w odcinku, który w jakimś stopniu dotyczy mojej pasji. A w związku z tym, że kinem pasjonuje się od dziecka, wszystko połączyło się w piękną całość. Jeśli chcecie poznać szczegóły oferty, zajrzyjcie na stronę, do której link jest w opisie pod filmem. Ja z niej korzystam od kilkunastu dni, więc osobiście sprawdziłam, czy działa i działa. A i ważną informacją jest to, że z subskrypcji w każdej chwili można zrezygnować, także zero stresu. No dobra, a teraz tytuły. Gdy czytałam różne artykuły i oglądałam filmy na temat polskich tytułów, nie trafiłam na takie materiały, co nie oznacza, że nie ma ich wcale, których autorzy zapytali dystrybutorów, jak te tytuły powstają. Ja to zrobiłam. Ja to zrobiłam, bo uznałam, że to jest podstawa i od tego trzeba zacząć, żeby zrozumieć to całe zagadnienie. Wysłałam więc maile do kilku polskich dystrybutorów, i te maile zawierały konkretne pytania dotyczące właśnie tworzenia polskich tytułów. Wiecie co? Większość odpisała! Po prostu! Szczególnie dziękuję firmom Best Film i Gutek Film za niezwykle rzeczowe i pomocne odpowiedzi, dzięki którym dowiedziałam się super ciekawych rzeczy, o których Wam powiem, ale zacznę od informacji podstawowych. Otóż przy tworzeniu tytułu bierze się pod uwagę to, by ten tytuł był w miarę prosty i krótki, odnosił się do fabuły lub głównego bohatera, był łatwo zapamiętywalny i przyciągał uwagę. Dowiedziałam się też, że tłumaczeniem tytułów nie zajmuje się tłumacz, tylko różne działy. Dział marketingu, dział dystrybucji, dział promocji, a także dyrektor artystyczny. Wniosek jest taki, że jeden krótki tytuł musi spełniać wiele wymogów i to na różnych płaszczyznach, nie tylko tej językowej. Ciekawe jest to, że dystrybutorzy muszą wziąć również pod uwagę wymogi serwisów społecznościowych typu Facebook. Na przykład wymogiem Facebooka jest to, by tekst nie przekraczał 20% obrazka reklamowego. Czyli w tych 20% musi się zmieścić tytuł filmu oraz informacja o tym, kiedy ten film trafi do kin. Myślę, że czasem jest to spore wyzwanie. Ważną rolą tytułu jest to, by on wyraźnie mówił nam, z jakim gatunkiem filmu mamy do czynienia. Przeczytałam niezwykle ciekawą pracę na ten temat, link jest w opisie pod filmem, która elegancko uzasadnia niektóre polskie tytuły zagranicznych filmów. Między innymi możemy się z niej dowiedzieć, dlaczego polskie tytuły filmów sztuk walki często zawierają słowo smok. Historia jest taka, że pierwszym tego typu filmem było Wejście Smoka. I jak wiadomo, ten film zyskał ogromną popularność. Smok więc stał się pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym całego gatunku. I na tej podstawie powstały tytuły takie jak Pogromcy Smoka w oryginale Fallout i Znak Smoka w oryginale Heartless. Ma to sens. Niestety, o tej roli tytułu zapomniał ten, kto Dirty Dancing przetłumaczył na wirujący seks. Pół internetu się z tego śmieje, a ja nie, bo chyba jestem w stanie wyobrazić sobie, jak osoba, która tłumaczyła ten tytuł, wpadła na to, że to ma być wirujący seks. No bo dosłowne tłumaczenie odpadało. Zgadza się, zgadza się. Trzeba było więc obejrzeć film. A co się w tym filmie dzieje? Główna bohaterka ma na imię Baby, to znaczy ludzie ją nazywają Baby. Baby. To się może różnie kojarzyć. Jej siostra chce stracić dziewictwo i jest na tym bardzo skupiona. Pojawia się wątek niechcianej ciąży i aborcji. Pojawia się wątek męskiej prostytucji, a chyba wielu z Was to umyka. I do tego ten taniec. Ten taniec. Oni tam się wszyscy o siebie ocierają. Tam jest taka namiętność w tym tańcu. Taka energia. No po prostu wirujący seks. Wirujący seks. Tyle, że ten tytuł sugeruje, że Dirty Dancing to film pornograficzny, a mimo wszystko nim nie jest. Podsumowując, nie jest to dobry tytuł, bo wprowadza w błąd, ale jestem w stanie wyobrazić sobie tok rozumowania jego autora. Dlaczego niektóre tytuły w ogóle nie są tłumaczone? Czasem nie zgadza się na to producent, a czasem żaden polski tytuł nie pasuje. Zdarza się też tak, że zanim film trafi do polskich kin, jest o nim głośno za granicą. Na przykład mówi się o nim podczas festiwalu w Cannes, gdzie wszyscy posługują się tytułem oryginalnym. Tłumaczenie więc nie ma już sensu, bo polscy widzowie oryginalny tytuł znają. Kojarzą. Tak na przykład było z filmem Parasite. Czasem też tytuły nie są tłumaczone, kiedy zawierają nazwy własne albo imię głównego bohatera, na przykład Carol. Możecie się też zastanawiać, skąd się biorą tytuły rozszerzone o jakieś słowo albo podtytuł. Na przykład Tajemnica Filomeny to w oryginale Filomena, a Midsommar w Biały Dzień to w oryginale po prostu Midsommar. Sytuacja wygląda tak, że ten podtytuł ma bardziej zainteresować widza, zaintrygować go. No, Tajemnica Filomeny brzmi bardziej tajemniczo niż Filomena. Filomena w ogóle niewiele nam mówi o filmie. Z Midsommarem z kolei jest tak, że ten człon w Biały Dzień mówi nam więcej na temat gatunku i fabuły. Poza tym chyba łatwiej zapamiętać człon w Biały Dzień niż Midsommar, więc jest szansa, że w kasie kina człowiek się nie wygłupi. Dopytałam też, dlaczego niektóre polskie tytuły są tak dalekie od oryginału. Na przykład Za wszelką cenę to oryginalnie Million Dollar Baby. Albo na przykład Była sobie dziewczyna to w oryginale An Education. Wydaje mi się, że tego rodzaju tytuły, takie swobodne tłumaczenie, najbardziej widzów irytuje. I jest najbardziej niezrozumiałe dla widzów. A często jest tak, że takie tłumaczenie jest uzasadnione i wbrew pozorom nie bierze się z kosmosu. Na przykład Million Dollar Baby. Widzicie ten tytuł i co myślicie? Ja chyba pomyślałabym, że w filmie chodzi o to, że ktoś napada na bank, kradnie milion dolarów i wokół tego kręci się cała akcja. Czy o to tu chodzi? Nie. Według mnie Za wszelką cenę to lepszy tytuł, bo wskazuje na to, że ktoś toczy jakąś walkę. A jak wiadomo, w przypadku tego filmu słowo walka jest słowem kluczowym. Jeśli chodzi o film Była sobie dziewczyna, to dosłowne tłumaczenie odpadało, no bo an education to co? Lekcja, nauka, edukacja. Nic to nie mówi o fabule tego filmu. Poza tym scenariusz do tego filmu napisał Nick Hornby, który jest autorem książki Był sobie chłopiec, na podstawie której powstał film o tym samym tytule. Zachodzi więc duże prawdopodobieństwo, że Była sobie dziewczyna nawiązuje do innego dzieła tego twórcy. To są zabiegi znane, ale jak przeczytałam w równie ciekawej pracy naukowej, do której link też jest w opisie pod filmem, są to zabiegi ryzykowne, dlatego że kiedy właśnie powstaje jakiś film i jego tytuł nawiązuje do innego dzieła, to krytycy chętnie te dwa dzieła ze sobą porównują. I zdarza się tak, że to nowsze dzieło, ten nowszy film wypada gorzej. Więc tego typu zabiegi są ryzykowne. Ciekawym przykładem nadal swobodnego tłumaczenia jest Ewa Jana Skarb Oceanu, bo oryginalnie ta bajka i główna bohaterka tej bajki to Moana. Jednak Moana stała się Wajaną w niektórych europejskich krajach. Dlaczego? Mogło to wynikać z tego, że w większości europejskich krajów Disney nie miał praw do tej nazwy, ale też mógł mieć na to wpływ fakt, że we Włoszech w latach 80. popularność zdobyła Moana Pozzi, gwiazda porno. Myślę, że tu wiele czynników odegrało rolę i pewnie nie o wszystkich się dowiemy, ale po raz kolejny sprawdza się teoria mówiąca o tym, że duże zmiany w tytułach filmów, takie swobodne tłumaczenie, jest po prostu uzasadnione, a czasem nieuniknione. Już nie wspomnę o tytułach typu Monster in Law, po polsku Sposób na teściową, bo mamy tutaj grę językową, która jest nie do odtworzenia w języku polskim. ogólnie tłumaczenie jakiegokolwiek tekstu to jest bardzo trudne zadanie. Jeżeli chcemy, żeby tłumacz w tym całym procesie był niewidoczny, żeby tylko przetłumaczył tekst z jednego języka na drugi i nara, to tego się nie da zrobić. Bo żeby człowiek przetłumaczył tekst, musi ten tekst przeczytać, zrozumieć, jakoś odebrać, zinterpretować i robi to po swojemu. Tutaj nie ma sztywnych ram i zasad, których tłumacz musi przestrzegać. A z tytułami filmów jest jeszcze trudniej, bo tytuł musi zareklamować film, sprzedać go. Więc tych warunków do spełnienia robi się naprawdę dużo. I niekiedy trzeba wzbić się na wyżyny kreatywności, żeby coś sensownego wymyślić. To się naprawdę nam udaje. Czasem nie, czasem w ogóle się nie udaje, ale potrafimy to zrobić. Jest sporo polskich tytułów, które są nawet lepsze od oryginału. Na przykład Między słowami w oryginale Lost in Translation. Moim zdaniem polski tytuł wygrywa. Nieśmiertelny, Highlander. Centralne biuro uwodzenia w oryginale to My Mom's New Boyfriend. No i jeszcze mamy Zakochaną złośnicę. Oryginalnie ten tytuł brzmi 10 Things I Hate About You. Kiedy ja widzę ten tytuł, myślę sobie, no ciężka drama się szykuje, a jest to lekka komedia. Więc uwierzcie mi, potrafimy robić to dobrze. O tych złych tytułach mówimy częściej. Dlatego możemy mieć poczucie, że polskie tytuły są do bani. A nawet jeśli tych złych tytułów jest więcej niż dobrych, to czy to jest powód do nerwów? Bardzo podoba mi się wniosek, jaki znalazłam w pracy, o której już wspomniałam. To praca Marty Nowak pod tytułem Tłumacz jako autor tytułów filmowych i seriali. I ten wniosek brzmi tak, ja go odczytam. Ocena przekładu, krytyka decyzji tłumacza oraz proponowanie innych rozwiązań są wpisane w specyfikę tłumaczenia jako takiego i legitymują jego istnienie w kulturze docelowej. Może nie należy zatem zastanawiać się nad poprawnością przekładu, czy tworzyć spójnego modelu, który pomoże uniknąć pomyłek translatorskich, lecz zaakceptować fakt, że każdy przekład stanowi zaproszenie do dyskusji oraz rozważań nad różnicami pomiędzy dwoma językami oraz kulturami. Wówczas tłumacz będzie jedynie osobą proponującą swoją interpretację, z którą mamy prawo się zgodzić lub uznać ją za nieprzekonującą i zaproponować własne rozwiązanie. Mnie się takie podejście bardzo podoba, uważam, że jest niezwykle rozsądne i myślę, że gdyby każdy takie podejście miał, to żyłoby się nam spokojniej, przyjemniej i lepiej. Na koniec mam dla Was zadanie. Jesienią do kin trafi film, którego oryginalny tytuł to Burnt Orange Heresy. Jak według Was powinien brzmieć polski tytuł? Cwaniaczki? Dla ułatwienia tutaj gdzieś na planszy wkleję zarys fabuły. Jeśli macie propozycje, piszcie w komentarzach. Najlepsze pomysły prześlę dystrybutorowi, może akurat coś się spodoba. Tylko pamiętajcie, że polski tytuł musi być zaakceptowany przez zagranicznych agentów sprzedaży, przez producenta, czasem przez samego reżysera, więc może być tak, że to, co spodoba się dystrybutorowi, nie będzie ostatecznym tytułem filmu. Ale i tak uważam, że zabawa może być przednia. Tyle ode mnie, strasznie się nagadałam, ochrypłam, więc żegnam się już z Wami i do zobaczenia niedługo. To teraz sucha, filmowy. Co powiedział obcy, gdy schodził ze wzgórza? Nostromo.